Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry Państwu. Witamy w odcinku... Mam dwie wersje, Piotrze, do powiedzenia. Albo to jest pierwszy odcinek drugiej serii, albo to jest 51. odcinek Pszczele Wieści.
Ja wybieram 51.
Dobra.
Wybieram 51 i on będzie podobnie, w podobny sposób realizowany trochę jak te dotychczasowe. A nie wiem, czy kolejną serię będziemy realizowali też w taki sam sposób.
Rozumiem.
Może coś zmienimy, wtedy niech będzie 51.
A witamy Państwa na Festiwalu Kultury Pszczelarskiej prosto z zamku w Janowcu.
Z kompleksu dworskiego akurat, koło obok zamku. Witamy serdecznie. Odcinek jak to zwykle z Janowca z publicznością. Witamy publiczność, zapraszamy do dyskutowania, do przerywania nam. W razie pytań poprosimy o to, żebyście Państwo wzięli ten mobilny mikrofon i do niego mówili.
Zdecydowanie tak będzie lepiej. Natomiast dzisiaj porozmawiamy o nauce i technologii jako czynnikach społecznych. Kiedyś już na ten temat trochę rozmawialiśmy, natomiast wydaje się, że jest ten temat się rozwija. W którymś odcinku rozmawialiśmy o takiej publikacji, która... Dwa punkty widzenia poruszała, to znaczy jeden technosceptyczny, a drugi technooptymistyczny. No cały czas z jednej strony trwa rozwój technologii różnego rodzaju, szczególnie tych wysokich technologii, a już szczególnie technologii cyfrowych. Jesteśmy bombardowani różnymi nowościami. A z drugiej strony no, pszczelarze, i nie tylko pszczelarze, ale także miłośnicy innych pszczół no, są zaniepokojeni, dlatego że no, ubytek gatunków, czyli też bioróżnorodności, ale ilości różnych gatunków owadów zapylających i problemy w pszczelarstwie, można powiedzieć, narastają, prawda? Czyli te z jednej strony mamy, prawda, intensywny, a nawet czasami można by powiedzieć, wręcz nie wiem, czy się zgodzisz, agresywny rozwój, a z drugiej strony no, nie rozwiązuje, przynajmniej na razie, to naszych problemów.
Mamy wrażenie czasami, że problemów w pszczelarstwie przybywa i chcielibyśmy się zastanowić w tym odcinku nad tym, czy technologia nam pomoże, czy nas wyzwoli, mówiąc technooptymistycznie, z tych problemów, czy może wprost przeciwnie, czy może je pogłębi
i uwięzi w pewien sposób.
I uwięzi w jakiś sposób.
Tak, i mi się wydaje, że te wątki rozwiniemy. No, jeżeli chodzi o te technologie cyfrowe, no to powstają różnego rodzaju nowinki, czy innowacje. Na przykład są różne firmy, które reklamują tak zwane inteligentne ule, które w sposób mniej lub bardziej zautomatyzowany mogą mierzyć różne parametry życia pszczół, rodziny pszczele. Poza tym możemy sobie porozmawiać też, są takie pomysły, pojawiają się na Wokandzie, o monitoringu pasie, który też by miał być robiony na zasadzie jakiejś właśnie aplikacji, która by to wspomagała.
No ten element, o którym mówisz, zwykle jest kojarzony z tak zwanym internetem rzeczy, czyli z małymi urządzeniami, chociażby takimi jak nasze mikrofony, które porozumiewają się ze swoją bazą i potem przekazują dane do aplikacji. W ulu to może być wilgotność, to może być waga ula, to może być rejestracja pszczół wychodzących i powracających. Na pasiece może to być skojarzone też z przeglądami i z planowaniem przeglądów w aplikacji. Jeżeli chodzi o pasiekę, to taka aplikacja może nam dać też takie wsparcie eksperckie. Jeżeli jest odpowiednio dobrze zaprojektowana, możemy zapytać o niektóre rzeczy.
Jasne, a tak bardziej futurystycznie patrząc, no to też możemy się zastanowić nad tym, czy w ogóle nad nadzorem automatycznym procesu zapylania, bo już mówiliśmy w którymś odcinku przecież o dronach, prawda, co nie jest taka do końca taki futuryzm, bo są już urządzenia, prawda, które... Dość koślawo, to prawda, na razie, ale jednak mogą już po prostu pewne rośliny
ograniczonych powierzchniach
zapylać.
Tak, ale może to już się już dzieje.
Tak, poza tym są na przykład w Niemczech są pola eksperymentalne, które, no, którym naukowcy próbują je zaprogramować tak, żeby ono było w pełni autonomiczne. Drony tam na przykład podlewają, są maszyny, które są uruchamiane automatycznie, podlewają i być może będą mogły też zapylać. No i jest to niewątpliwie jakiś rodzaj kryzysu, dlatego no, odważę się powiedzieć, że żyjemy w jakichś takich czasach narastającego wielokryzysowej sytuacji, narastającej, dlatego że z jednej strony zmiany klimatyczne, które no, według bardziej negatywnych scenariuszy mogą się przeobrazić w jakiś rodzaj katastrofy klimatycznej, a poza tym to jest kwestia subiektywna, względna, bo już są obszary, gdzie ludzie mieszkają, gdzie spokojnie tych dwóch słów właściwie można by użyć moim zdaniem. No i z drugiej strony mamy też bezpieczeństwo produkcji żywności, które się z tym łączy, dlatego że no, zmiany klimatyczne powodują na przykład w naszym rejonie, że choćby z powodu suszy, to bezpieczeństwo może być nadwyrężone, ta odporność. Natomiast zapylanie też, owady zapylające też tutaj mają znaczenie, dlatego że no, skoro ich ubywa, skoro coraz bardziej, jeśli chodzi o dzikie owady zapylające, a jeśli chodzi o hodowlane, czyli w naszym kraju zazwyczaj jest to pszczoła miodna, hodowana przez pszczelarzy, ale także czmiele, jeśli chodzi o pomidory, to najczęściej są używane do zapylania, też mają swoje choroby, jak wiemy, nie mają się najlepiej, też pszczelarze mają wciąż podwyższone straty i pomimo wieloletniego, już kilkudziesięcioletniego wysiłku naukowców, no ta sytuacja właściwie nie zmierza, jak zauważyłeś, ku poprawie, tylko się pogarsza.
Nie wiem, wiesz, do końca, czy we wszystkich tych aspektach, o których powiedziałeś. Natomiast staje się bardziej skomplikowana, to na pewno. Bo jest też prawda, że mamy w związku z chociażby z dostępem do technologii lepszy dostęp do informacji. I dawniej pszczelarz mógł właściwie bazować tylko na tym, czego się dowiedział od swojego mentora, ewentualnie ze szkoły, jeżeli ma wykształcenie, to oczywiście. Ale jeśli zajął się pszczołami w wieku dojrzałym, no to miał zwykle jakiegoś mentora, od niego mógł się troszkę dowiedzieć. Mógł przeczytać zimą, każdej zimy po 2-3 książki, ale nie pozwalało to mimo wszystko na dość szybki dostęp do wiedzy, taki jak jest obecnie i możliwość chociażby rozwiania sobie pewnych wątpliwości. Więc pomimo tego, że masz rację, że staje się to trudne i skomplikowane, to też nie demonizowałbym tej sytuacji, jeżeli chodzi o pozycję pszczelarzy.
Czy wydaje mi się, że ja nie demonizowałem? Nie wiem, czy nie używasz tutaj przesadnych słów.
Wiesz, znaczy, okej, nie demonizowałeś, to powiedz, że katastrofa klimatyczna jest też pieśnią przyszłości i w porządku.
Nie, dlaczego?
To jest kwestia pewnych...
Nie, uważam, że w niektórych, tam gdzie już umierają po prostu ludzie, tak jak tam gdzie dochodzi do lokalnych katastrof klimatycznych, z tego powodu, gdzie po prostu ludzie muszą migrować, gdzie tracą swój dobytek, a i życie, nierzadko.
Ale to nie zawsze, tracili życie w wyniku różnych
tak, sytuacji. Tylko że teraz te zagrożenia po prostu będą narastały. No tak, takie są przynajmniej, takie są predykcje. No, proszę bardzo, tylko weź mikrofon, Emilio, i zadaj pytanie, proszę, do mikrofonu.
Ja mam takie pytanie, a czy nie uważacie, że wiedza zdobywana w sposób taki powierzchowny przez aplikacje i różne rzeczy technologicznie pomocne nie spłyci trochę tej takiej głębokiej wiedzy pszczelarskiej? Bo jednak prawda jest taka, że jak ktoś miał mentora i nawet czytał te 2-3 książki zimą, to moim zdaniem i jeszcze do tego doszły własne obserwacje, to ma tą wiedzę taką bardziej wpojoną w siebie, taką głęboką, którą mógłby przekazywać dalej. Teraz jeżeli ileś aplikacji czy technicznych rozwiązań zrobi coś za niego, to co w momencie, w którym on byłby pozbawiony na przykład takiej technologii, czy byłby w stanie również zająć się odpowiednio pszczołami po prostu?
To jest bardzo dobre spostrzeżenie i mam na ten temat nawet przygotowaną odpowiedź, oczywiście nie jakoś tak w pełni zapisaną, tylko przemyślaną pozwolę sobie odpowiedzieć na nią trochę później, bo właśnie mamy dwie publikacje, które dotyczą konkretnie aplikacji dla pszczelarza i chcielibyśmy je tak trochę omówić. Pierwsza to jest publikacja Anny Tomańskiej, lekarki weterynarii z Wrocławia. O ile pamiętam, od przemyśleń do koncepcji aplikacja dla pszczelarstwa. No i autorka omawia tu właśnie, no, we wstępie teoretycznym w sumie trochę podobne rzeczy, jak my do tej pory omówiliśmy. Mówi też właśnie o tym, że coraz więcej ludzi korzystają z internetu. No i zastanawia się, jak by ta aplikacja taka ogólnopolska, wprowadzona dla pszczelarzy, jak by ona mogła wyglądać, co by mogła oferować i czy pszczelarze nią będą zainteresowani de facto, prawda? Piotrze?
No ja może z pozycji doświadczonego pszczelarza i nie opierając się akurat o pozycję naukową, tylko co mi podpowiada intuicja. Nawet kiedy mieliśmy mentora i zaczynaliśmy pracę z pszczołami, i tu mniej więcej mówię o sobie, zderzaliśmy się z sytuacjami, które wymagały od nas reakcji na takie rzeczy, z którymi jeszcze się nie spotkaliśmy. Robiliśmy te rzeczy jakoś i okazało się, że popełnialiśmy błędy. I z tymi błędami musieliśmy się mierzyć. I jeżeli początkujący pszczelarz zawsze będziemy też namawiać i tak jak namawiamy w naszych programach, że jeżeli się chcesz, człowieku, zająć pszczołami, to zainwestuj w siebie i w swoją wiedzę, w swoją edukację, bo to jest w tym wszystkim najważniejsze. Ale jeżeli pszczelarz będzie korzystał z podpowiedzi aplikacji, to po pierwsze możemy założyć, że będą to podpowiedzi jednak eksperckie, jednak nie przypadkowych postaci z internetu, tylko w jakiś sposób wyselekcjonowane. A po drugie też zderzy się z takimi sytuacjami, że skorzystanie z tej podpowiedzi będzie się wiązało również z popełnieniem błędu i z uczeniem się także i na własnych błędach. I tego poziomu chyba nie unikniemy, żeby tej potrzeby, żeby dochodzić we własnym doświadczeniu do takiego poziomu, gdzie będziemy w miarę pewni wszystkiego, a i tak nigdy nie będziemy wszystkiego pewni. Jako pszczelarze przez całe życie zderzamy się z sytuacjami, które nas zaskakują.
Tak, tylko teraz pozostaje pytanie, jak nie wszyscy, co właśnie w tej omawianej publikacji wychodzi, ale także w innej publikacji polskich naukowców, pani Maruszewskiej, pani Zięby i pani Karmańskiej, czynniki decydujące o zamiarze przyjęcia platform cyfrowych przez pszczelarzy. Publikacja to jest, wydaje mi się, że z 2000...
Świeża publikacja.
Tak, z 2026 roku.
A, 6 nawet.
Tak, tak, tak. I oni, jak i w tamtej publikacji, autorzy zastanawiają się, znaczy jedna osoba, ta pierwsza w tej publikacji właściwie ona się zastanawia, natomiast ci naukowcy zrobili wręcz badanie eksperymentalne, które też porusza ten problem zaufania pszczelarzy. I jedną z takich rzeczy, w których ja się też osobiście spotkałem i muszę przyznać, że te publikacje mnie niejako...
Przepraszam, opowiedz o tym, ja na chwilkę dobra, opuszczę.
Dobrze. Zaraz. Te publikacje mnie niejako potwierdziły ten pogląd, to jest to, że no, pszczelarze mają obawę przed nadzorem po prostu. Czy to nadzorem państwa, czy po prostu jakichś innych słów, czy to innych pszczelarzy na przykład, czy na przykład rolników, że będą po prostu inne osoby będą wiedziały na przykład, gdzie ich ule stacjonują i będą się czuli z tym niepewnie. Poza tym jeszcze jest taki kontekst tych korporacji cyfrowych, też mają niektóre osoby obawy, że po prostu te dane będą dodatkowo przetwarzane, rejestrowane i po prostu no, ich prywatność tych ludzi w jakiś sposób zostanie naruszona. To jest jedna ta sprawa, która może stanowić problem. Dodatkowe problemy to są, że no, różne grupy osób w zależności od wieku i doświadczenia mogą troszeczkę inne wartości widzieć w tych aplikacjach. I na przykład niektórzy wolą, tak wynika to zresztą z tych badań, wolą, kiedy aplikacja pomoże im zwiększyć po prostu wydajność w produkcji pasiecznej. Natomiast są też osoby na przykład bardziej z mniejszym doświadczeniem, którym po prostu w ogóle, no właśnie, trochę może, być może ta aplikacja może zastąpić takiego mentora.
No tak. Tu chciałbym na chwilę dygresję, zanim powiem swoje kilka słów na ten temat, to chciałbym dygresję na temat tego, że myśmy robiąc te programy przeczytali naprawdę dużo badań naukowych, a mam świadomość, że nie wszyscy te dokumenty lubią czytać. I akurat taką miałem refleksję, jak czytałem to badanie, o którym opowiadasz. Zacząłem właśnie o przekonaniach autorów o tym, że chociażby analityka oparta na sztucznej inteligencji i na systemie blockchain, czyli pokazującym podróż miodu od ula do konsumenta, pomoże pszczelarzom. Tak sobie pomyślałem, zaraz. O czym oni opowiadają? Nigdy to nie pomoże pszczelarzom. Pomyślałem sobie, że jeżeli chodzi o procesy fałszowania miodu, no to wpływ ma, owszem, śledzenie tego miodu, ale dopiero od bramy pasieki do konsumenta. Tam może nastąpić ten proces. Bo najłatwiej na takim ewentualnym procederze złapać pszczelarza. Tutaj nie ma żadnego problemu, jeżeli się sprawdzi, co on próbuje sprzedać, czy to konsumentowi, czy to pośrednikowi. I dopiero potem, czytając dalej, znalazłem tak naprawdę wyjaśnienie tego, w jaki sposób właśnie śledzenie także tego produktu, od ula począwszy, może pomóc pszczelarzowi, może zwiększyć poziom zaufania do jego produktu, nawet u jego bezpośrednich konsumentów, nawet jeżeli ten miód opuszcza bramę pasieki tylko w celach detalicznych. I ta ta cała krótka dygresja, długa dygresja, przepraszam, to polega właśnie na tym, żeby się nie zrażać, tylko poszukać dalej i poczekać do wniosków, bo mogą tam się pojawić rzeczy, które nas rzeczywiście zaciekawią.
Natomiast jeszcze są takie parametry, jak po prostu śledzenie, załóżmy, stanu rodziny pszczele, w tym jej zdrowia, jak na przykład wilgotność, stan czerwiu, co może na przykład spowodować, że pszczelarz będzie rzadziej musiał dokonywać przeglądu. I przynajmniej na grupie 844 pszczelarzy wykazano, że niecałe 30% już wdrożyło takie jakieś cyfrowe monitorowanie ulaw. Szczerze mówiąc, to nie spodziewałem się aż takiej.
Najczęściej to są wagi, wiesz?
Okay,
oni tu nawet mówią, że najczęściej to są po prostu
to
wagi.
Nie jest
więc to jest
zaawansowana technologia.
Tak. Ale jednak jest to cyfrowe śledzenie stanu rodziny pszczelej w pewien sposób.
No tak, tak, w pewien sposób jest. No i jest jeszcze taka kwestia, że osoby właśnie bardziej doświadczone, no jednak, jednak są w stanie nawet dodatkowo, bo mimo wszystko to jest okej, to może być jakaś inteligentna aplikacja, tam mogą być jakieś automatyka, tak zwana inteligentna, zaimplementowana, natomiast tak czy owak trzeba to zainstalować, się tego nauczyć, prawda? To jest jakaś dodatkowa praca. I teraz osoby bardziej doświadczone, tak wskazują te badania, są w stanie podjąć się tego i używać tego w momencie, kiedy przyniesie im to konkretne
tylko
korzyści.
Wtedy.
Tak. I to te korzyści muszą być wcześniej zagwarantowane. To powinno być producent, po prostu powinno być to w jakiś sposób już udowodnione, tak mi się wydaje, i producent powinien tutaj rzeczywiste te informacje w reklamie przekazywać. Natomiast trochę co innego, osoby mniej doświadczone, one z kolei trochę do czego innego mogą potrzebować tą aplikacji, ale z drugiej strony ta aplikacja jest taka trudność, że musi być po prostu zrobiona w sposób, który będzie łatwy dla nich do wdrożenia. Przyjazny. Nie będą miały być może ochoty się uczyć jakichś po prostu aplikacji, które wymagają trudniejszej prawda, nauki. Więc jest to pewien problem, jeżeli chcielibyśmy, żeby wszyscy pszczelarze, albo przynajmniej zdecydowana większość w Polsce w to wdrożyła, to trzeba by się z tym problemem zmierzyć.
Zwłaszcza, że pojawiło się jeszcze kilka ciekawych spostrzeżeń, bo oni zebrali te badania ankietowe. Tam w sumie było 1120 tych odpowiedzi, ale nie wszystkie były pełne, więc niepełne odrzucono do dalszego badania. Co ciekawe, wypełniły te badania 82 chyba procent mężczyzn i wynika z tego, że 18% kobiet.
Co mnie jakoś tam nie dziwi, jeśli chodzi o proporcje pszczelarzy.
Tak, bo proporcje pszczelarzy w świecie to jest mniej więcej 2/3 do 1/3 pszczelarzy do pszczelarek. Więc to jest w miarę rozsądne, ale oni też badali te postawy pszczelarzy względem właśnie zarówno doświadczenia, czy ktoś ma doświadczenie dwuletnie, czy 15-letnie, ale też wieku pszczelarza. I ze wzrostem doświadczenia i ze wzrostem wieku malała skłonność do korzystania z tego typu aplikacji. Tu mi się wydawało, rozmawialiśmy o tym wczoraj, tu mi się wydawało to o tyle rozsądne, że jeśli jestem jakimś tam doświadczonym pszczelarzem, to instalacja czegokolwiek dodatkowego, czy wejście w jakiś inny tryb wymaga ode mnie jakiejś pracy. No musi mi się to opłacać, bo jak nie będę miał świadomości, że mi się to opłaca, no właściwie podpowiadanie, jak zrobić przegląd w pasiece, no nie wydaje mi się jakieś rozsądne i nie wydaje mi się przynosić korzyści. Komuś, kto ma większe doświadczenie, komuś, kto ma mniejsze doświadczenie, dla niego to może być wręcz kamień milowy w rozwoju.
Tylko, że czy mogę panią prosić, żeby pani zadała
do
pytanie
mikrofon.
Przez mikrofon? Bo to jest nagrywane. Chyba, że pani sobie nie życzy. To.
Nie, bo to jest nagrywanie.
Dobrze, no pytanie jest, czy aplikacja jest płatna, czy darmowa. I tu chodzi o stosunek pszczelarzy do wszelkiego rodzaju aplikacji. Jest też powiedziane, że aplikacje darmowe są łatwiej przyswajalne od płatnych. Nawet jeżeli ta opłata jest niewielka. Jest powiedziane w tym badaniu. Znaleziono właśnie taką korelację, że jeśli... Nie,
my żadnej aplikacji nie sprzedajemy. Jesteśmy programem popularno-naukowym. Tylko opowiadamy na ten temat.
Prawda? Których pszczelarze bardzo często korzystają, zwłaszcza tacy, że tak powiem, nieprofesjonalni. Jeśli można ich nazwać pszczelarzami.
No, ale oczywiście...
No właśnie, to jest ciekawa
No tylko musimy powtarzać pytania, bo nie słychać
tak.
Pani...
Pani powiedziała, pani poddała pod wątpliwość, czy w takim razie nazwę to opiekuna pszczół miodnych, który chowa pszczoły, i też je wykorzystuje do produkcji produktów pszczelich, ale jest nieprofesjonalne, czy można nazwać pszczelarzem. Nie wiem, co Państwo na ten temat. Co Ty, Piotrze, na ten temat sądzisz?
Kogoś, kto zajmuje się pszczołami, można po prostu nazwać pszczelarzem od samego początku. Nie można mu tego odmówić. Nie można wniknąć w duszę człowieka i powiedzieć, że on nie chce zgłębić tej wiedzy i nie chce się zajmować nimi w sposób odpowiedzialny.
Ale dlaczego to jest ciekawe, co Pani powiedziała? Dlatego, że oni zwracają, że pszczelarze też, że pszczelarstwo aktualnie w tym trudnym okresie ma coraz bardziej komercyjny charakter, prawda? Po prostu rynek wymusza pewne rzeczy, więc niewykluczone, że jeżeli pszczelarze, no przynajmniej ci właśnie, którzy chcą mieć jakiś dochód z utrzymywania pszczół miodnych, będą chcieli nadal utrzymać tą działalność okopłacaną, być może stety lub niestety zostaną w pewien sposób zmuszeni do używania tego produktu, skoro ten charakter jest coraz bardziej komercyjny, a mniej...
Tak, bo myśmy jeszcze o jednej rzeczy nie powiedzieli. Zaczęliśmy trochę od tej systematyki, te aplikacje korzystające z internetu rzeczy i nawet ze sztucznej inteligencji, ale są jeszcze platformy cyfrowe, które mają za zadanie na przykład wiązać konsumentów z producentami. I to są miejsca, gdzie można się ogłaszać, że mamy na sprzedaż takie i takie produkty pszczele, gdzie konsumenci mogą do nas docierać w sposób bezpośredni, albo pośredni mogą się dowiadywać o tym, że prowadzimy taką działalność. I jeżeli chodzi o te aplikacje, no to tutaj jest troszkę inne podejście. Nikt, kto produkuje miód na sprzedaż, raczej nie będzie unikał informowania o sobie i niekorzystania z tej aplikacji, prawda? Trudno jest... Mówisz o pewnego rodzaju zmuszaniu, czy tam nakłanianiu, ale to nakłanianie wydaje mi się, że jest przez sytuację wymuszone. Jeśli chcemy miód sprzedać, to powinniśmy jakoś chętniej docierać do swoich odbiorców.
No wiesz, jeżeli czegoś nie chcesz, a po prostu sytuacja na tobie wymusza, główni gracze rynkowi na ciebie, którzy po prostu mają wpływ na mechanizmy rynku, wręcz na aktualne ceny, I to, co się aktualnie produkuje, no to jest to też tak samo. Skoro jest to wymuszone, to jest to zmuszenie. Pytanie, czy po prostu można sobie zadać ciekawe pytanie, czy w takim razie pozostanie tutaj takie miejsce dla tego typu po prostu hobbystów, którzy nie mieliby ochoty w tak nadzorowany sposób prowadzić swoje pasieki.
Widzisz, to tak, to jest ciekawy temat do dyskusji, do dyskusji też na trochę w trochę innym aspekcie, bo zmienia się nam chociażby prawo. I prawo od bieżącego roku jest takie, że każdy, kto ma pszczoły, powinien mieć je zarejestrowane u powiatowego lekarza weterynarii.
Co nie znaczy, że musi zainstalować pasiekę. Pasiekę.
Nie musi.
Aplikację.
Tak, nie musi instalować aplikacji, natomiast jakichś tam czynności zmuszany do opowiedzenia się gdzieś przed jakimś gremium takim czy innym.
No tak, ale nie musi instalować aplikacji, więc teraz, jak wiem, jesteś między innymi pomysłodawcą takiej aplikacji, która by miała też integrować ze sobą rolników i co najmniej rolników i pszczelarzy, w tym pszczelarzy wędrownych, żeby się dowiadywali, być może nie poznawali swojej tożsamości, ale dowiadywali się o miejscach, gdzie będzie pozostawiona, gdzie jest aktualnie stacjonuje jakaś pasieka lub gdzie będzie dokonywany jakiś opryśk, jak rozumiem.
Pozwolę sobie w skrócie opowiedzieć.
Okej. Tylko ja chciałem jeszcze pozwól mi dokończyć, że jakby sens tej aplikacji byłby taki, kiedy zdecydowana większość społeczeństwa by jej używała, wydaje mi się. Tak.
Tu byłaby ta konieczność. Chodzi mi o to, że ponieważ spowiadamy się przed powiatowym lekarzem weterynarii z tego, co posiadamy i gdzie posiadamy, nawet od tego roku obowiązuje w formularzach u powiatowego lekarza weterynarii podanie koordynatów geograficznych pasiek swoich, to bazując na tej informacji, gdzie i ile jest pszczół, możemy z poziomu państwa ustalić mapę na pszczelenia kraju. Tak jak mamy mapę temperatury w prognozach pogody, to możemy równie dobrze na poziomie mapy geoportalowej ustalić mapę na pszczelenia kraju. Co nam to da? Jeżeli jestem pszczelarzem wędrownym, zawodowym, to mogę sobie zaplanować, że na jakiś pożytek wyjadę tam. I tam jest powiedzmy 6 uli na kilometr kwadratowy w tym okresie. Czyli ustalam we własnej głowie, nikt mnie do tego nie zmusza. Ustalam sobie, że mogę tam zawieść pasiekę, nie wejdę w szkodę tym, którzy tam są, oni nie zmniejszą swojego pożytku, a ja będę miał z tego korzyść. Oczywiście, kiedy postawię tam swoją pineskę i napiszę, że wywożę 30 czy 40 rodzin pszczelich, stan napszczelenia w tym momencie się zmieni. Każdy, kto będzie następny chciał tam pojechać, będzie widział już inną wartość. A ponieważ zmieniając powiat, i tak musimy informować powiatowego lekarza weterynarii o tym zamiarze, jednego i drugiego, w jednym i w drugim powiecie, musimy ich poinformować, to równie dobrze możemy ich nie informować w ten sposób, tylko po prostu postawić tam tą pineskę i napisać, że ja mam taki zamiar. Inni pszczelarze nie będą tego widzieli. Będą widzieli tylko aktualny poziom napszczelenia obszaru. A z kolei służby weterynaryjne będą widziały, czyja to jest pasieka, ile ma rodzin i gdzie ona jest albo będzie postawiona w jakimś najbliższym okresie czasu.
Jak rozumiem, nie tylko służby weterynaryjne, tylko na przykład PIORiN, który na przykład...
Nie wiem, czy jemu jest to potrzebne, więc to już zależy od tego, jak państwo ustali dostęp do tego.
Znaczy, bo mi chodzi już o sytuację na przykład zatrucia, prawda, rodzin pszczelich. No to jest instytucja odpowiedzialna.
W sensie, że planowane opryski mogą być zgłaszane i mogą być rozpowszechniane wśród osób, które są zainteresowane. Tak, i to ma sens.
Okej. Okay. I czy, co państwo... Na taką propozycję. Albo jakieś inne, czy mają państwo pytania z tym związane? Czy państwo są raczej technooptymistami, czy technosceptykami, jeżeli chodzi o zastosowanie wysokiej technologii automatyzującej w pszczelarstwie?
Nawiązując do tej aplikacji, no to ona może być przydatna, ale kwestia tylko dla...
Czy może pan powtórzyć, dlatego że dwie osoby naraz mówiły?
Tak.
Do tej aplikacji nawiązując, co tutaj była mowa, ona jest może dobra, a dla tych pszczelarzy, którzy faktycznie są wędrownymi i mają zawodowo z tego się utrzymują, bo hobbysta, no powiedzmy mając 3 ule, no co mi to daje, jak ja mam w obrębie swojej posesji, czyli dla swojego użytku.
Według mnie da panu to, że ktoś z zawodowych nie przywiezie panu takiej ilości pszczół, która spowoduje na tym terenie przepszczelenie.
Zgodzę się, tylko że ja mam, powiedzmy, mam ileś tam hektarów, no i żeby do mnie przywieźć, to musi mieć moją zgodę, nie tak?
No tylko na ziemię, w której jest pan właścicielem.
Tak, ja tylko o tym mówię, tak, ale ja mam, powiedzmy, 10 hektarów.
Ale są tacy hobbyści, którzy mają dużo mniej, albo w ogóle nie mają swojej ziemi, na przykład mają przy ogródku, albo mają tylko ogródek i nie mogą na razie, przynajmniej nie mają żadnych możliwości, nie mają żadnej możliwości działania, prawda, jeżeli ktoś przywiezie 50 uli na sąsiednią ich działkę, to właściwie nic nie mogą zrobić w tym momencie, tak jest, prawda?
Tak. Do sąsiada ktoś może przywieźć te pszczoły, postawić i...
Jest racja, to się zgodzę, z tym się zgodzę, tylko faktem jest, że spotkałem się w tym terenie tak, żeby...
Tak, akurat... to nie jest problem tego terenu. Głównie to jest problem Dolnośląskiego i tamtych rejonów, gdzie rzeczywiście są kłopoty.
Mało pasiek wędrownych widać, żeby gdzieś tam jest to sporadycznie, gdzieś tam parę uli, gdzieś jakiś pożytek jest i to nie zawsze jest ten pożytek w danym terenie jest obfity, czy jest w ogóle.
No zgadza się.
Na tej zasadzie. A aplikacja być może jakieś rozwiązanie dla zawodowych pszczelarzy jest to dobry pomysł. Ale dla takiego hobbysty, który ma 3-2 ule, ja wiem.
Ale muszę panu przyznać, że są...
Kwestia rejestracji, tak, to jeden ul trzeba rejestrować, tylko czy to będzie się wynikało z podatkami później, nie z tym wszystkim.
Tylko
nie.
Nie, w ogóle nie, bo kwestie podatkowe to mamy ustalone od już kilkudziesięciu lat i do przekroczenia 80 rodzin, tak, nie ma problemu podatkowego.
Natomiast muszę panu powiedzieć, że znam
osobę... Do Urzędu Skarbowego pan mówił, tak?
Tak.
Tak, a ja mówię w sensie od ula, opłata od ula mówię na przykład. Nie mówię od zysku, zarobku z ula.
Ale wie pan, to jest kwestia tego, jak organizacje pszczelarskie sobie same to regulują, tak? To jest kwestia przynależności lub nieprzynależności do organizacji.
Natomiast jeżeli chodzi o aplikacje, które mierzą różne parametry w ulu, no to znam osobiście nawet hobbystów, którzy mają wreszcie tylko kilka uli i nawet... spacją używają tego typu urządzeń, można powiedzieć.
Zgodzę się, bo jest przydatne, jak pan powiedział, że faktycznie mam domy, gdzie mam działkę tam 10 arów, mam 3 ule, no to co z tego? No nic, no bo to jest, nie ma nic, co to z kwiatka pójdzie z jabłoni, no to nie jest to. A jak ja sobie, no z tym, no. Że no wiadomo, że ktoś powie jeden ul, no, po co ci trzymać jeden ul, dwa? Skoro z tego nic możesz nie mieć. Nie?
Znaczy, no, ale ja trzymam taką siebie ilość i uważam, że jest w porządku.
Nie, ja oczywiście ja mam, nie mam jakiej, bo ja jestem obdyskanie.
No tak, tak.
Tylko i to i od niedawna i dlatego tak mówię, no to się rejestracja tam, to różne rzeczy się zgadzą, bo pszczoły też chorują, no ktoś tam ma tych uli, powiedzmy tych pni 100-200 i każdy się boi, żeby poleci, zarazi, ktoś nie leci.
Rozumiem, czyli pana radzi, ten pomysł, jak rozumiem, nie przekonuje, tak?
Nie jest całkowicie na nie jestem, nie, także wszystko innowacja jest bardzo dobra też, nie jestem no, na nie akurat.
Okay. Tylko, że pan uważa, że panu akurat to się no niespecjalnie
nie
przyda.
Nie, dlatego, że no powiedzmy, ja mam leżaki na przykład, no z tymi leżakami dzisiaj trzeba, no tak. To są ciężkie jednak sprzęty, żeby wziąć. I mieć sprzęt do tego.
One muszą być stacjonarne,
tak dalej,
oczywiście.
No to jednak to są jakieś dodatkowe koszty, a i tak mimo to wszystko i tak wszystko kosztuje, a jakby chcąc, nie mówię dla tej potrzeby to wystarczająco, ale chcąc ten miód handlować, no to wszystkie te rzeczy są droższe, jak ten miód się sprzedaje. Żeby to wszystko wziąć. No jak ktoś jeszcze robi ramki, wszystko robi, węzy swoją wytapia, no to jest swoje te rzeczy. Ale to wszystko dla hobbysty kupić, to jest drogi interes i on to dla siebie. Ja jeszcze jakieś tam podatki czy coś, opłaty. To jednak to są koszty, bo to nie jest takie...
No tak, więc wie pan co, ale być może, czyli jeżeli pan podchodzi do pasieki, prawda, ekonomicznie, tak? Czyli nie utrzymuje pan, załóżmy, rodzin, które nie są produktywne, stara się pan z ula po prostu zmaksymalizować ilość produktów wszelkich, które może pan odebrać, no to na przykład te badania wykazują, że nawet tacy, powiedzmy, osoby bardziej hobbystyczne nastawione, jeżeli ta aplikacja będzie dla nich przyjazna i dzięki na przykład aplikacji będą mogli w jakiś sposób ułatwić sobie tą pracę, to mogą chcieć po prostu dobrowolnie...
Raz, jak ktoś nie ma jakiegoś tam areału do czegoś, no to się zgodzę. To z tym
Nie, nawet chodzi o to, żeby rzadziej wykonywać przeglądy na przykład. Jeżeli to by się mogło z tym wiązać.
No bo aplikacja powie panu, że wszystko w tym ulu jest ok, że czerw się prawidłowo rozwija, że przybywa go na tej ramce, na tamtej ubywa, bo się pszczoły wygryzają, tam czyszczą komórki, tu już się pojawiają larwy, bo nie wiem, kamery powiedzmy to widzą i informują.
Albo znaczy to jest, oczywiście ja rozumiem, że może by pan sceptyczny, tylko mówię, że...
To nie pasja jest, no, jak ja sobie zajrzę, zobaczę,
tak
mówimy, zobaczę, że czerwi jest taki czerw, taki to...
No tak, ale to ja rozumiem oczywiście, ja rozumiem pana perspektywy, bo pan, też pan od niedawna ma, tak? No to tym bardziej jest to w pełni zrozumiałe, natomiast chodzi o to, że są też takie osoby, które są też tacy pszczelarze, którzy, i ma to potwierdzenie w nauce, tak? Że zbyt często wykonywany przegląd też szkodzi pszczołom, w sensie i wpływa negatywnie na ich dobrostan, więc jeżeli jacyś pszczelarze chcą zachować ten taki wysoki dobrostan rodzin pszczelich swoich, a podchodzą do tego hobbystycznie, czyli po prostu nie muszą je tak żyłować, no to ta aplikacja na przykład, jeżeli by zmniejszała ilość wykonywanych przeglądów, to im by się podobała na przykład. Więc tu po prostu są różne poglądy i różne interesy, wydaje mi się, mogą wpływać na ogólnopolską chęć do przyjęcia tego typu aplikacji, prawda? Natomiast po prostu też chciałem powiedzieć, że troszeczkę czym innym, jeśli są, znaczy uzyskujemy różne możliwości, jeżeli są w momencie, kiedy mamy bardzo różne aplikacje, na przykład firm prywatnych, tak? Które są, których klienci, prawda? Których po prostu być może kupują te aplikacje i tylko do indywidualnych swoich potrzeb przyjmują, a troszkę mamy inną sytuację, kiedy jakąś aplikację, prawda, jest wprowadzona ogólnopolsko i większość pszczelarzy na przykład używa, a także być może rolników, no to mamy zupełnie jakby inne możliwości działania, bo możemy na przykład badania statystyczne wykonywać i tak dalej. Ja nie mówię, co teraz powinno być, tylko że te dwie sytuacje ze sobą po prostu znacznie różnią.
Z punktu widzenia państwa wiedzy nigdy za wiele, bo można też kierować pewnymi procesami i pewnymi rzeczami w taki sposób, żeby one były dla państwa korzystne, ale też dla grup społecznych, czyli na przykład dla pszczelarzy.
No, choćby tutaj dbanie o zdrowie rodzin pszczeli, które akurat w ogóle zawsze przy różnych populacjach jest to też kwestia oczywiście populacyjna, czyli zbiorowa, ale w pszczelarstwie jest to szczególne, bo ze względu na to, że te rodziny, znaczy, że pszczoły miodne, mimo że są hodowlane, to nie można ich zamknąć. Zawsze nawet w pasiece towarowej jak wylatują i są niejako w tym sensie wolne i wchodzą, oddziaływują z całym ekosystemem, też dzikim, i z innymi na przykład dzikimi zapylaczami, tak, i z innymi pszczołami miodnymi w innych pasiekach. W związku z tym kwestia na przykład zdrowia rodzin, kwestia zdrowia rodzin pszczeli, która jakby no nie polepsza się od wielu lat, można rozwiązać tylko poprzez działanie wspólnotowe na przykład. Jeżeli ktoś by o tym myślał, społeczeństwo by zdecydowało się działać w tym kierunku, to ta aplikacja akurat mogłaby tutaj być pomocna, tak mi się wydaje.
Że tak nie mam. Nie jest to zły pomysł. Nie mówię, że nie, ale to jest faktycznie, to są dodatkowe koszty do tych monitorów, tego wszystkiego.
No. Tak. No tu akurat w tym momencie mówimy o tej aplikacji ogólnopolskiej, ale oczywiście ten plan naszej rozmowy określa wszystkie możliwe aplikacje, tak. Chociażby jednymi z pierwszych, jakie się pokazały, to były aplikacje do hodowli matek pszczelich, tak? Gdzie mieliśmy wewnętrzny kalendarz w telefonie, który nam mówił, że jeżeli robimy to metodą przekładania larw i przekładamy larwę dzisiaj, to kiedy powinniśmy sprawdzić przyjęcie, kiedy powinniśmy zaizolować mateczniki, kiedy spodziewać się wygryzania matek.
No tak. Tylko że to jest taka ewidentnie kliencka aplikacja. Tak. Natomiast jeżeli by miał być wdrożony plan przyjęcia tej, zaimplementowania tej ogólnopolsko tej aplikacji, na przykład, która miałaby pomóc, czy to na terenie jakiegoś województwa, czy ogólnopolsko, pomóc w ulepszeniu, czy w postępie zdrowotności rodzin pszczelich, czy populacji pszczół miodnych, to uważam, że ona powinna być za darmo wtedy.
A oczywiście, tak. Tego typu aplikacja powinna być za darmo. Tak.
A jeszcze taka ciekawostka, bo tutaj pani poszła, ale zadała pytanie, które powtórzę, że pani jest sceptyczna, i to bardzo, z tego co zrozumiałem, dlatego że często instalowanie tych aplikacji łączy się ze śledzeniem użytkownika. I to prawda, ja o tym mówiłem i tutaj ci respondenci tych ankiet podkreślali to. I taka moja ciekawostka, bo ja też szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o śledzenie przez po prostu przez duże korporacje, to też szczerze mówiąc jest też interesuje się tym i też jest, dla mnie to jest kwestia zaufania właśnie, bo tutaj ci respondenci podkreślali właśnie, że zgodzą się na coś często, kiedy zaufają tego typu aplikacji. No i taka ciekawostka, w momencie, kiedy naukowcy tutaj być może nie zwrócili sami na to uwagi. We wstępie teoretycznym opisując ten problem, jeżeli przychodzą do zbierania danych, to opisują, że swoje dane do tego badania zbierali za pośrednictwem Google Forms. A zbieranie danych za pośrednictwem Google Forms, jak każdy sobie wejdzie, a jeśli by wszedł, ja akurat wchodzę, wejdzie sobie politykę prywatności, to zobaczy, że wiąże się to ze zbieraniem danych, w tym również danych osobowych przez firmę Google, czyli Alphabet, jak się teraz nazywa, i sprzedawanie tych informacji do ich partnerów handlowych na przykład. Więc ja na przykład bym już takie, nie wziąłbym udziału w tej ankiecie. Taka ciekawa.
No tak. Generalnie z ochroną danych osobowych w internecie mamy spory problem i to powinno w kwestii tego śledzenia ten pomysł, o którym opowiadałem, aplikacji, która byłaby nakładką na Geoportal, można by się do niego logować na przykład przez mObywatela. I to wyklucza możliwość śledzenia przez jakiekolwiek firmy zewnętrzne. Tutaj owszem, sprzedajemy część swojej prywatności własnemu państwu, ale to jest dokładnie to samo jak składanie jakichkolwiek oświadczeń w urzędach To działa na tej samej zasadzie, więc myślę, że można to traktować inaczej i z pewnym zaufaniem.
Natomiast trochę wracając do swojego pytania, Emilio, no czy myślę, że z opieraniem na przykład procesu zapylania, czyli także bezpieczeństwa produkcji żywności i odporności społecznej i odporności naszych ekosystemów, więc także społecznej, bo zależymy od ekosystemów, jednak powinniśmy trochę uważać, dlatego że jeżeli na przykład oprzemy to działanie tego i no będzie to zdominowane przez te wysokie technologie i na przykład byłoby oparte o możliwości tylko kilku firm, no to wystarczy, a być może nawet jednej albo dwóch oligopolistów, no to wystarczy tylko w tym momencie, że z jakichś powodów, na przykład decyzji nierozsądnego polityka, te aplikacje przestają działać, no i jest pewien problem. Wydaje mi się, że powinniśmy zrównoważyć gdzieś u postęp w takim kierunku, prawda, uzależnienia się po prostu od tego typu technologii, jednocześnie cały czas podtrzymywaniem zdolności do naturalnego, spontanicznego na przykład zapylenia, czy też możliwości funkcjonowania pszczelarstwa w środowisku. Taka konstatacja.
No trudno się nie zgodzić. Ja myślę, że...
Ja mam pytanie.
Tak.
A możesz... Nie.
Może tak być, tylko problem w tym, że będziemy musieli... Jeżeli oczywiście nie zgadzasz się z nagraniem, to jakby okej, tylko wtedy musimy powtórzyć to pytanie. Nie? Bo...
Jeżeli mówimy cały czas tutaj o pszczole miodnej, co taka aplikacja da innym zapylaczom, dzikim, jak wpłynie to na dzikie zapylacze i czy można to powiązać w takim razie? I jeszcze jak gdyby kontynuacja... Co zrobić w takim razie, albo jak wpłynąć na monopol niektórych firm pszczelarskich, które na przykład wprowadzają pszczołę miodną do miast, bo jest taki teraz trend?
Ja myślę, że tak jak sobie te aplikacje wymyśliłem i jak wiem, że parę osób to podchwyciło i nawet... Zdarza się, że w trochę innym kierunku to idzie, ale jest okej według mnie. Natomiast w mojej intencji, ponieważ docelowo zapobiegłoby to efektowi przepszczelenia, nie możemy tego zapobiec, kiedy pracujemy trochę na czuja. To znaczy, pojedziemy w jakiś teren, objedziemy ten teren samochodem, pomyślimy sobie, okej, tu są dobre pożytki, możemy tu pszczoły przywieźć i przywozimy. I teraz przywozimy my, tam przywozi jeszcze ktoś i tam przywozi jeszcze ktoś. Mamy efekt, nie wiem, dwukrotnej albo trzykrotnej liczby rodzin pszczelich w stosunku do pojemności pożytkowej środowiska. I to jest ten moment, kiedy też dzikie zapylacze mają podgórkę, bo pszczoły miodnej jest zdecydowanie za dużo. Ona już wtedy walczy o życie trochę, więc dość agresywnie też z tego środowiska korzysta i zbiera wszystko, co się da. Kiedy ludzie będą bardziej świadomie podejmowali te decyzje, nie będą się pakowali w takie sytuacje, gdzie no nie uzyskają miodu, będą musieli, nie wiem, syrop dowozić albo zabierać stamtąd pszczoły, oni po prostu tego nie zrobią, ponieważ da im informacja od razu na początku, znaczy aplikacja da im informację, że teren będzie w tym czasie przepszczelony i tam nie ma sensu.
Że dany pszczelarz będzie używał tej aplikacji.
Że będzie używał tej aplikacji, tak.
Tak.
I wtedy to może się przyczynić do większego komfortu dzikich zapylaczy w okolicy.
Ponadto z czasem by można rozszerzyć funkcjonalność tej aplikacji. Na przykład mogłyby być oznaczone innym kolorem tereny bardziej, jeżeli mielibyśmy już ten monitoring zrobiony, tereny bardziej cenne, na przykład przyrodniczo, innym kolorem, tereny bardziej uprzemysłowione, prawda? Mogłaby być na przykład podana informacja o potencjalnej pojemności lokalnej ekosystemu, tak?
Tak, tu też to widzę, że można by to funkcjonować. A druga część pytania, bo nie pamiętam...
O miastach.
No, tak na...
Ale to jest związane pytanie z technologiami, tak? Z tym...
Tak naprawdę...
Wykorzystać tą technologię w jedną albo w drugą, bo też dzikie zapylacze są w mieście. I też są wypierane, ponieważ są wystawiane przez...
Powtórzysz pytanie?
Tak, no pytanie już padło wcześniej, także tylko dobra. Po prostu ja zapomniałem sobie treść tego pytania.
Dobra.
Więc ja uważam, że w mieście funkcjonowałoby to w taki sam sposób, ale tak jak Jakub powiedział, można doprowadzić do sytuacji, kiedy chociażby wdrożyć, nie wiem, kolory na tą mapę, że na tym terenie docelowe sensowne na pszczelenie to jest 6 rodzin na kilometr kwadratowy, bo są różne inne sytuacje, które to wymuszają, a na innym terenie w obecności pożytku, nie wiem, tam gdzie jest teren spadziowy, no to nawet 50 rodzin na kilometr kwadratowy nie jest okresowo problemem. Więc można to też w taki sposób regulować. Tu byłaby tak naprawdę rola państwa.
Następne informacje o pożytku w aplikacji.
Pytanie było, a informacje o pożytku w aplikacji?
Tak, skąd informacje o pożytku w aplikacji? Ona by przy okazji służyła też do zbierania informacji długookresowych. Widzielibyśmy...
Była zaciągana informacja do aplikacji o pożytkach. Bo na przykład w mieście będzie przerabiana ulica i zostaną wycięte pożytki, dopiero następnie wyrosną za rok, za dwa.
Nie mam tej sprawy przemyślanej, więc nie odpowiem, a to, co mi przychodzi do głowy w tym momencie, to, że ta aplikacja byłaby w pewnym sensie aplikacją samouczącą, czyli praktyka lat poprzednich wpływałaby na praktykę lat następnych i oczywiście gwałtowne zmiany pojawiałyby się dopiero po 2-3 latach, znalazłyby swoje odbicie, ale łagodne zmiany dosyć w taki płynny sposób by się odzwierciedlały.
No to ja mam jeszcze pytanie. Dzisiaj mamy na przykład 30 hektarów faceli, ale w roku przyszłym rolnik posiał tam owies. I jak to właśnie, myślę, że o tą aktualizację Marcinowi najbardziej chodzi. Skąd to będzie aktualizowane? Dlatego, że ja dobrze wiem z doświadczenia, badając przepszczelenie od chyba 6-7 lat intensywniej, tworząc bazę danych również pożytków, że jest, przynajmniej w mieście, jest niemożliwym zebranie pożytków tak naprawdę. Nawet wśród drzew, dlatego że dzisiaj mamy drzewa, a za chwilę ich nie mamy, bo są wycięte, bo jest zrobiony parking albo coś na stylu. A mieliśmy Aleję Lipową w Poznaniu, dzisiaj już jej na przykład nie ma. A na tą Aleję Lipową pszczelarze przywozili pszczoły. Więc pytanie, bo to się odnosi w innym jakby obszarze do wsi, gdzie mamy wielohektarowe połacie, a w innym do miasta, bo sam Zarząd Zieleni Miejskiej wielu miast nie jest w stanie powiedzieć, jakie ma, jest w stanie powiedzieć, jakie ma powierzchnie zielone, trawnikowe, ale nie co na nich jest tak naprawdę. Więc tu by się przydała albo rola w mieście botaników i przyrodników, którzy by, nie wiem, aktualizowali dane od wspólnot, spółdzielni, nie wiem, tego typu, bo w parkach o tyle łatwiej, że jednak ten Zarząd Zieleni Miejskiej tym zarządza, a na wsiach musiałby sam rolnik mówić, co planuje, tylko ja znam rolników kilku i oni nie są w stanie czasem powiedzieć, co będą planowali. Bo to troszeczkę zależy. Mamy teraz dobre 2 lata tak naprawdę dla rolników, ponieważ wiosna, mimo iż jest mocno sucha, to nie jest mocno gorąca. Dlatego na przykład ja zauważyłam zmniejszoną w Wielkopolsce tendencję do siania kukurydzy, a pojawiają się inne plony, no bo jest łatwiej. Ponieważ kukurydza lepiej znosiła od razu taki gorąc majowo-kwietniowy, a w tej chwili mamy, susza jest, mało pada, bo to jest nadal za mało, ale mamy stabilnie, jak to mówią rolnicy. Stabilnie w sensie, że mogą po prostu posiać buraka czy cokolwiek innego.
To nie mam tego jakoś bardzo przemyślane, więc to będzie po prostu taka moja spontaniczna opinia i tak to tylko proszę traktować. Wydaje mi się, że w tego typu aglomeracjach jak duże miasta, to można by je po prostu traktować już całościowo jako ekosystem i po prostu na skutek prowadzonych monitoringu, tak, wieloletnich, wyznaczyć po prostu jakąś potencjalną pojemność tego ekosystemu, która by była, miałaby jakiś taki bufor, że na te niestety wycinki, które się dzieją, no ten bufor by to obejmował, ale też no musi być to jakby systemowo robione, czyli też zarząd zieleni w danym mieście, no musi w pewien sposób być na przykład jakaś strategia musiałaby też być wprowadzona, która no choćby z konieczności będzie powstrzymywała konieczności zmian klimatycznych, prawda, tego typu wycinki.
A mi to otworzyło... Dobra,
jeszcze dokończę. Dobra, tak, bo... I nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wraz z rozwojem tej aplikacji, być może wraz z zaufaniem społecznym tej aplikacji, jak się okaże, powiedzmy po kilku latach, że nic się złego nie dzieje, to można by je po prostu dokoptować innych aktorów społecznych do uczestnictwa w tej aplikacji, czyli na przykład zarządów zieleni miast, czy grupy społeczne, które się szczególnie interesują, na przykład naukowców, prawda, tymi ochroną też innych zapylaczy, więc jeżeli, prawda, był jakiś by cenny teren, albo odkryto by jakieś stanowisko rzadkich gatunków, no to też by można nanieść na te aplikacje, chociaż rozumiem, co jest też w tych publikacjach podkreślone, że jeżeli byłoby więcej podmiotów, to na dzień dzisiejszy przypuszczam, że niektórzy pszczelarze by mogli się poczuć zaniepokojeni. I to tyle, co chciałem powiedzieć.
A mi to otworzyło umysł rzeczywiście na to, że można by rozszerzyć bardziej monitoring właśnie pojemności środowiska, pojemności pożytkowej środowiska. I rzeczywiście takie instytucje jak Zieleń Miejska i tym podobne instytucje, ale też przecież ARiM prowadzi swoje kontrole na obszarach uprawnych, czy to z samolotów, czy pewnie niedługo będzie z dronów i będą te kontrole częstsze i intensywniejsze. I dane z takich kontroli mogły być też zaciągane do tych informacji. Dałoby się to wszystko zebrać razem. Z czasem oczywiście.
Bo masz ochotę, tak? Już mikrofon, bardzo proszę.
Dzień dobry. Przepraszam z góry, jeśli moje pytanie wyda się może zbyt proste, jak na taki naukowy program. W tym roku zgłoszenia do agencji o dopłaty odbywały się drogą internetową i wcale nie dla wszystkich okazało się to proste w realizacji. I nasuwa mi się takie pytanie, czy osoby niezbyt biegłe w nowościach multimedialnych nie zostaną w tyle i nie będą zagrożone jakimś trochę wykluczeniem? I czy sytuacja tych właśnie nowości technologicznych nie wpłynie na pewne tradycje integracji środowiska pszczelarskiego, spotkań związanych z wymianą doświadczeń, spotkań wynikających z potrzebą na przykład szkoleń, czy właśnie śledzenia tych nowinek? Taka refleksja.
Znaczy, ja się zgadzam z tą refleksją i uważam, że jest potencjalne takie zagrożenie. Powinny być przeprowadzone panele obywatelskie, być może, szczególnie w takich pomysłach, które mają być wdrożone bardziej szeroko, warsztaty różnego rodzaju, i w tej implementacji powinny być zawarte takie klauzule, które by miały zabezpieczać przed tego typu, można powiedzieć, wykluczeniem czy jakąś formą dyskryminacji, i tego typu osoby powinny być dodatkowo zaopiekowane. Także zgadzam się, że są tego typu zagrożenia. Natomiast ja jeszcze chciałem tylko sprostować, że nie jesteśmy programem naukowym, prawda? Jesteśmy, można powiedzieć, programem popularyzującym wiedzę, w tym również wiedzę naukową.
Tak, a pytanie było bardzo zasadne. I jeśli miałbym się odnieść, zawsze będzie pewna grupa osób, która sobie z tym nie poradzi w żaden sposób. Myślę, że... Znaczy ja... No wiadomo, każdy z nas ma doświadczenie z ludźmi choćby starszymi. Niektórzy z nich nie mają kłopotów albo mają wsparcie w rodzinie, a niektórzy no po prostu nie funkcjonują w epoce cyfrowej. I to, czy... Tego, czy wprowadzenie takich aplikacji spowoduje zmniejszenie kontaktów między pszczelarzami, bym się nie obawiał. Wydaje mi się, że pszczelarze są zawsze ludźmi, którzy lubią ze sobą rozmawiać. Ja już nie mówię o tym, że pszczelarz zapytany o pszczoły w jakimkolwiek środowisku będzie gadał 2 godziny i mu się gęba nie zamknie. To takie typowe. Ale też lubią gadać między sobą i lubią wymieniać swoje doświadczenia, lubią opowiadać o swoich praktykach. Tu chyba bym miał mniejsze obawy. Natomiast w kwestii korzystania z dobrodziejstw technologii, no tu się muszę zgodzić i nie mam jakby sposobu rozwiązania tej sytuacji. Chyba tylko przez to, żeby te aplikacje stawały się w miarę łatwe, w miarę przyjazne, żeby ktoś, kto na przykład może pomóc, ale w ogóle się nie zna na pszczołach, nie miał problemu z tym, żeby pomóc, żeby wiedzieć, w co kliknąć i jakie pytania zadać temu komuś, kto owszem jest pszczelarzem, ale w ogóle nie jest z kolei biegły w technologii. I taka współpraca mogłaby się zdarzyć. Tak, jak najbardziej.
Jeszcze jakieś mają Państwo pytania, wątpliwości, przemyślenia? To myślę, że będziemy powoli kończyli. Godzina czasu to jest, myślę, że wystarczająco.
To długo pogadaliśmy.
Dziękujemy Państwu w takim razie. Dziękujemy również widzom i słuchaczom, którzy nas oglądają przez internet. Później najprawdopodobniej. Znaczy na pewno, bo nie nadajemy na żywo.
No tak, tak. Pewnie za tydzień albo 2 tygodnie się ukaże, więc zapraszamy do śledzenia dalej. Od czasu do czasu będziemy jeszcze wracać.
Mogą nawet żyć.
To wtedy też ich zapraszamy. Dziękujemy. Do widzenia.
Dziękujemy Państwu.